Zaczynam od obrazu, który powstał w 1988 roku. Jest to część pracy dyplomowej artysty, czyli Janusza Oskara Knorowskiego, obecnie profesora pracującego i związanego od studiów z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ale też związany jest z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Zaczynam od tego obrazu. Właściwie tak zawsze konstruuję wystawy, że to też jest przestrzeń. Spójność, dialog między pracami, między obrazami jest niezwykle ważna. I praca, która zaczyna, jest pracą jedną z pierwszych prac artysty. Ona też ma taki bardzo ścisły związek z ostatnimi pracami, ponieważ tak została skonstruowana wystawa, że ta wystawa nie jest wystawą monograficzną, pomimo że tutaj są prace z różnych okresów. Może ku zaskoczeniu niektórych, tutaj nie wszystkie cykle się znalazły, ponieważ wystawa jest pomyślana jako pewien problem, wydobyty z twórczości artysty. Moim pomysłem był tytuł Ciemna strona raju. Ma tę wystawę opisywać. Wydobyte zostały z twórczości artysty te prace, które mówią o człowieku. Oczywiście cała twórczość artysty mówi o człowieku, bo on dotyka ten problem człowieka, ale dlaczego ciemna strona raju? Ponieważ jak napisał Cezary Wodziński w jednym ze swoich esejów, właściwie jakby nie raj, to człowiek był pewnym monstrum, ale już w raju naznaczony jest tą ciemną stroną swojej egzystencji. I ja zgadzam się też z tym, ale też zgadzam się z tym, co właściwie od średniowiecza już pisano i wielu filozofów to mówiło, że raj to nie jest zło i dobro, to nie jest grzech, że człowiek chciał coś poznać, przeciwstawił się Bogu. Oczywiście tutaj nie chcę to tylko też w kontekście taki religijny, bo to zupełnie ma znaczenia tu bardziej uniwersalnym dobra i zła. Tego, że właśnie człowiek po prostu ma naturalną potrzebę poznawania, nawet wbrew czemuś. Określamy jako zło, prawda? To, że dotknął tego, co było mu zabronione. Ale dlaczego mówię o tej ciemnej stronie egzystencji, która też dotyka człowieka w raju? Bo już naznaczony był śmiercią, tą relacją z drugim człowiekiem, wyborami. I to naznaczyło jego taką, tą ciemniejszą stronę egzystencji, ale ciemniejszą, tą trudną. Nie ciemną, złą, tylko tą trudną. I jeżeli się przyjrzymy twórczości Janusza Knorowskiego, to zobaczymy, że artysta właściwie nie dotyka zła. On pokazuje tę trudną stronę egzystencji człowieka. Takie prace próbowałam wydobyć. No i właśnie zaczynamy pracą, która się nazywa Kroczący. Jest to postać, ciemna postać mężczyzny. Jest potraktowana tak, właściwie to jest taka masywna postać z tą twarzą, której właściwie nie widzimy. Ona jest taką twarzą zatartą, ale widzimy, że ta postać jest w takich gumowcach, czy kiedyś się mówi o gumofilcach. Chciałabym tutaj też odnieść się do sztuki właśnie średniowiecznej. Złote tła, na których pokazywano postaci, wtedy świętych, miały je przenieść z tej takiej ziemskiej rzeczywistości, w taką rzeczywistość neutralną i tu powiedzieć coś więcej. Ta postać, która jest takim przedstawieniem figuratywnym, jest też uniwersalizacją człowieka. Jest to konkretna postać, która jest wzięta stąd z Kazimierza. I to jest też niezwykle ważne w kontekście tej wystawy, że artysta jest związany z Kazimierzem od właściwie lat 80., od liceum, jak sam mówię. Janusz Knorowski jest jednym z tych artystów, którzy tu przyjeżdżali, ponieważ było to miejsce naznaczone sztuką, przesiąknięte sztuką. Tu bywali artyści od XIX wieku, a w latach 80., nie zapominajmy, że na początku lat 80. jeszcze tu przyjeżdżał Henryk Starzewski. W latach 80. bywał tu Konwicki, Zanussi. Naturalne było, że siadali na ławeczce przy rynku. Artyści rozstawiali sztalugi, ten rynek trochę inaczej wyglądał i naturalne było, że młody człowiek przyjeżdża tu do miasta, które jest przesiąknięte sztuką, który sam ma taką wrażliwość i ma potrzebę tworzenia. I to jest niezwykle ważne dla mnie i on właściwie, no jeżeli mówimy, że jest częścią Kazimierza, to tylko takiego właśnie Kazimierza, który przybywa z zewnątrz i tworzy tu takie życie artystyczne tego miasta, który trochę się przygląda. To jest artysta, który jest w środku, ale tak naprawdę jest tym innym, który się przygląda i mieszkańcom, i temu, co tu się dzieje.
I to jest dla mnie bardzo dobra sytuacja, dość komfortowa, że jestem poza tym zgiełkiem, który jest w rynku, ale jednocześnie była to też, jest to też kwestia wyboru, że ja nigdy nie gdzieś nie utożsamiałem się z tym wewnętrzem tego Kazimierza, znaczy może powierzchownym takim wnętrzem, które jest w centrum. I tak jak mówię, no najpiękniejsze to, co po obrzeżach się tutaj dzieje i w przyrodzie, i jednocześnie też w pejzażu, a też w takich stosunkach międzyludzkich, że moim najbliższym sąsiadem przez płot jest Henio Skoczek, który ma te wszystkie statki na Wiśle i niezwykły przy okazji też dowcip i gdzieś sobie tak to życie tutaj miejsko-wiejskie, ale bardziej wiejskie toczymy na tym, no w sumie dość niewielkiej odległości od rynku, do którego ja jeżdżam dopiero po godzinie 20 i to też w tygodniu. No na pewno lepiej widać, na pewno jest spokojniej, jest po prostu większa możliwość takiego przeżywania gdzieś samego siebie, nie jest się w tym tłumie. No, nie wiem, Tomek Tatarczyk był jeszcze dalej, bo był w Mięćmierzu, więc to też jest taka pewnego rodzaju perspektywa, myśmy też, no i ja również nie wchodziłem nigdy tak do końca w życie artystyczne Kazimierza, no, więc tutaj nie było tego, gdzieś zawsze stałem troszeczkę tak z boku sobie obserwując, co tu się dzieje. Malarstwo też właściwie nie dotyczy bezpośrednio z Kazimierza, ono może gdzieś tam zahacza o ten Kazimierz, ale bardziej jest to związane z ludźmi niż z architekturą i pejzażem tutejszym, więc to myślę, że to jest ten związek jest bardziej taką symbiozą emocjonalną niż wizualną. No.
I wyłapuje takie bardzo charakterystyczne osobowości i te postaci się będą przeplatać między tymi obrazami. Jak chodzimy po wystawie, to te postaci się pojawiają właśnie z tych lat 80., 90., kiedy jeszcze tworzył tę sztukę figuratywną.
Udaje mi się dotrzeć do takich ludzi i dotrzeć do takiego uniwersalnego zobrazowania tego. No tutaj był z tym obrazem, to jest obraz jeszcze z mojego dyplomu z 1988 roku. Nie lubię tego słowa, ale jest pewnego rodzaju u malarza też jakiś duży procent takiej intuicji. Ja nie lubię intuicji, bo intuicja niekiedy zawodzi tak naprawdę, ale jest tak, że widzi się takiego człowieka wychodzącego ze sklepu z tym bochenkiem chleba w tych gumiakach i to jest tak, że już jest ten obraz, jest prawdziwy. Drugim obrazem jest ta furmanka, czyli właściwie przedmiot danego człowieka, z którym ja spędziłem cały dzień rozmawiając i stwierdziłem później, że namaluję tą furmankę, a on był smolarzem, no, więc stąd tło, które wziąłem, to jest po prostu z tej furmanki zdjęta beczka ze smołą. Ja sobie to tło zamalowałem tą jego smołą, ona żyje cały czas, gdzieś się rozpuszcza, 30 parę lat ma obraz i ta smoła gdzieś tam odpada.
I może odwrócimy się i widzimy furmankę, która jest również z 1988 roku i z tych takich tych pobytów artysty w Kazimierzu. I to jest furmanka też konkretnej postaci, smolarza. Malował ją z natury. Nawet widzimy, że ta część na górze to jest po prostu smoła, która stała koło tego wozu i artysta wziął tę smołę i umieścił ją w obrazie. Jest to konkret, że wzięty z rzeczywistości. Czyli poprzez przedmiot pokazuje nam artysta, jakąś konkretną rzeczywistość, konkretnego człowieka, konkretny świat, tak jak w Kroczącym widzimy mocną fakturę, pociągnięcie pędzla, ekspresję, tak tutaj widzimy te zacieki. Widzimy, że jest to praca plastyczna, to nie udaje odwzorowania rzeczywistości. Właściwie ta Furmanka staje się bytem samym sobie w tej pracy. Ona, jak to chciał Heidegger, przezroczystości, mówi coś więcej. I w niej zawiera się jakaś kolejna rzeczywistość, kolejna opowieść o świecie. Ale tak, Furmanka jest zestawiona z pracami, które są 2019, czyli właściwie bardzo świeże prace zatytułowane Mętna woda, to jest cykl, trzy prace. No, Mętna woda daje nam różnorodne skojarzenie, ale to jest właściwie taki wręcz topos już, prawda, taki bardzo do rangi toposu. Ona się pojawia jako pewna metafora i w literaturze, i w sztuce, i ją dość jasno jakby tłumaczymy. Ja trochę to odsyłam też do Jacka Malczewskiego Zatrutej studni. Oprócz takich narodowych odniesień bardzo często interpretowano to jako właśnie dotykanie, ale już w tym wypadku dobra i zła. Czyli jeżeli przypomnimy sobie, że młoda kobieta siedząca na brzegu studni patrzy w ten studnię i właśnie ta studnia jest zatruta, niektóre interpretacje idą w kierunku, że to ona swoim spojrzeniem zatruwa tę źródlaną, czystą, dziewiczą wodę. I trochę to jest też tak, że człowiek czasami może nie tyle zatruwa, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, artysta nie chce tych skrajności, ale zmętnia ją. I tak naprawdę jeden z obrazów jest tak pokryty lśniącą powierzchnią, że tam się odbijamy w niej, w tym obrazie. Te prace wzbudzają do refleksji, dlaczego się odbijamy w tej mętnej wodzie. Czy to nie my czasami jesteśmy tym kimś, kto tę wodę psuje, jej przezroczystość i klarowność.
Są obrazy powstałe po takim długo malowanym, dużym cyklu pejzaży morskich z falochronami, są tymi pozytywnymi granicznikami, które gdzieś tam chronią, coś chronią, nie oddzielają, a chronią. Nagle tak sobie w ogóle patrzę i tak mówię, jejku, wszędzie tak jest ładnie. Nagle patrzę, że mówię, że jest ta głębia, którą gdzieś powiedzmy, no nie jesteśmy w stanie w nią wejść. I stąd powstały te mętne wody, że nagle jest coś takiego, co jest życiem, tak jak woda, tym podstawowym naszym środkiem egzystencji, tlen, woda, a mamy takie też te wyobrażenie tej mętnej wody, że ten, w ogóle ta nazwa mi się, którą sam gdzieś mi przyszła do głowy, mętna woda, mi się jakoś bardzo, bardzo wydawała taką nośną, do tej przeciwwagi pomiędzy tym obrazowaniem piękna, a z drugiej strony jednak tą ciemną stroną. Czułem jakieś takie wewnętrzne, emocjonalne napięcie, że wszystko nie jest takie piękne i ta woda nie jest niebieska, no zawsze w odbiciu nieba.
No widzimy, że te pierwsze prace były figuratywne. Tu artysta rezygnuje z figuracji na rzecz bardziej formy, materii, siły, ekspresji i ten nośnik jest zupełnie inny, ale cały czas właśnie mówi o człowieku i mówi w różnych kontekstach też o człowieku, bo obok jest praca z takiej serii ogrodzenia betonowe, ciemne, czarne ogrodzenie, powstał bardzo taki ogromny cykl tych prac, one były wręcz takim polem badawczym, artysta jeździł po Polsce, robił zdjęcia i przyglądał się betonowym ogrodzeniom, ponieważ zwrócił uwagę na to, że Polska obrosła w takie betonowe ogrodzenia. Ja to interpretuję w taki sposób, że takie ogrodzenie może być pewnym takim transparentem do wyrażania naszych emocji, naszych żądań, ponieważ w innej części wystawy mamy też ogrodzenie betonowe, na którym mamy benzyny i igrzysk. To jest takie znane hasło z lat 80. To jest tej takiej przestrzeni dość sporej. Przechodzimy w następną przestrzeń, która jest w innej tonacji. To jest w tonacji bieli-czerwieni. Ta bieli-czerwień właściwie nie jest pozytywna do końca, to znaczy w tym sensie to ona nie ma takiego wydźwięku pełni nadziei. Praca, która dość niedawno powstała, w 2019 roku, to jest praca, która wydaje nam się bardzo wymowna, to znaczy na biało-czerwona flaga i mamy na przymocowaną, wziętą też z rzeczywistości piłę. Taką trochę przerdzewiałą piłę. Ona się wydaje bardzo prosto mówiąca, ale no tutaj ma znowu wiele pokładów znaczeniowych, ponieważ gdy sięgniemy głębiej, właściwie dotyka to po prostu człowieka, ale uwikłanego w pewną wspólnotowość, człowieka, któremu trudno czasem pójść na kompromis, który zawsze będzie ciągnął tę piłę w swoją stronę, który zawsze może trochę popuści, ale właściwie tworzy pewne grupy w kontrze do innej grupy. Jest kimś, który właściwie jest czasami mało empatyczny, który czasami się nie potrafi otworzyć na innego człowieka i który czasami walczy bezrefleksyjnie.
Historia obrazu tego z piłą, czyli obrazu moja, twoja, twoja, moja, to jest ta piła, którą jeden ciągnie, drugi puszcza, więc to jest obraz tak naprawdę o nie o dzieleniu, tylko o współpracy. I ten też dziwny, taki fajny związek dobry, bo właścicielem tej piły był pan Robert, który jest mechanikiem samochodowym, ma warsztat, w którym ja serwisuję swoje samochody. I jak ja zobaczyłem tą piłę, to po prostu ja widziałem ten obraz. Ten przedmiot, za którym tam stoją ci ludzie, trzymając z jednej i z drugiej strony i muszą ze sobą współpracować, to ja widziałem ten obraz. I poprosiłem go o, nie wiem, chciałem albo zakupić tą piłę, albo ten, no absolutnie nie, bo to jest po dziadku, w rodzinie od lat i tak dalej, ona sobie wisiała tam na tym warsztacie, chodziłem, krążyłem i w końcu już nawet odpuściłem to, bo ona jest wyjątkowa, ona wielkością jest naprawdę, naprawdę gigantyczna, to ma ponad 160 centymetrów ta piła. I widziałem ten obraz wielki, w dużej skali, właśnie 2,5 metra na 2,5 metra, taki jak powstał. I po dwóch tygodniach czy trzech zajeżdżam tam i pan Robert stoi i mówi: panie Januszu, to pan weźmie sobie tą piłę, bo to do obrazu. Ja mówię: tak, do obrazu. Tylko pan pamięta, niech pan zrobi z tego coś godnego i istotnego. Mnie po prostu ręce się zaczęły trząść, bo to jednak była konkretna już odpowiedź tego. Nie, że ja sobie ją rzucę i będzie czekać na swoje ten, ale ten obraz, tak jak mówię, miałem w tym, więc wydając katalog, obraz znalazł się również na wystawie poświęconej wydarzeniom radomskim w tym roku w czerwcu. Tam zaprosili mnie, ale właśnie nie mnie, tylko ten obraz zaprosili tak naprawdę na tą wystawę. Do Galerii Łaźnia w Radomiu. Wyszedł katalog i w tym katalogu każdy z autorów musiał się odnieść do tych obrazów, ponieważ to, no to jest w związku z tym. Więc ja się odniosłem właśnie tekstem, który opowiadał o historii przekazania mi tej piły przez pana Roberta. Podałem definicję tej piły, którą mówi Wikipedia. I te Wikipedia mówią tak, że w kulturze zachodniej piła działa tak, że się tnie, jak się pcha nią. W kulturze wschodniej i dalekowschodniej piły na przykład już u nas, ale jeszcze na wschód, tną, jak się ciągnie. Mhm. Na przykład japońska piła tylko tnie, jak się ciągnie. Mhm. Taka do budowania, wiesz, że cyk, cyk, jak się ciągnie. A to jest jedyna, która tnie w tą stronę i w tą stronę. Muszą być dwie osoby. Środkowoeuropejska piła po prostu, wiesz. No.
Tu myślę, że należy się doszukiwać tej pracy takich znaczeń. Znowu dotyka to człowieka, ale w pewnej wspólnocie. Oczywiście pojawiają się brzozy, ponieważ to jest cykl, który powstaje od lat 90. I teraz, jeżeli mówiłam o artyście, który przyjeżdżał tu w latach 80., to właściwie już w 90. postanowił, że będzie miał tu swoje miejsce, ale miejsce ma nie w Kazimierzu, tylko na granicy Kazimierza i natury. To jest niezwykle ważne, na obrzeżach. Ma swoją małą pracownię, taką letni dom. W takim miejscu, gdzie może się trochę przyglądać miasteczku z boku, z pewnego dystansu. To jest na pograniczu natury. I tutaj chcę też to podkreślić, że natura zawsze była niezwykle ważna dla artysty. Powstał cały szereg prac związanych z naturą. Nie powinnam tego mówić, bo jesteśmy na wystawie, na której nie ma tych prac, ale to jest też ważne, że nawet jeżeli maluję malową naturę i te powstawały te cykle ziemi przeoranej, zawsze był ślad człowieka, to jest niezwykle ważne, ale też jak teraz stoimy przed takim parkanem szarym z tym napisem właśnie benzyny i igrzysk i malowanym właśnie w tej przestrzeni swojej w Kazimierzu i widzimy, że tam są listeczki, to są nasiona. Ta natura się gdzieś też umiejscowiła w tej pracy i artysta z niej nie zrezygnował, tylko pozwolił na to, żeby ona weszła w jego pracę. I jeszcze wracając do brzóz, artysta nie stosował płotu, tylko ogrodził swoją przestrzeń brzozami. I właściwie te brzozy stały się takim znowu wręcz jakimś takim znakiem jego twórczości.
Ja już teraz nie pamiętam, jak to się zaczęło. Ja chyba najpierw namalowałem brzozy, a później je posadziłem na działce, ale pewności nie mam, czy najpierw nie posadziłem, a później zacząłem malować, bo pierwsze brzozy jednak powstały chyba w 90 roku, a w 91 dokładnie działka została zasadzona takim ogrodzona. Po granicy zasadziliśmy takie 30-40 centymetrowe brzuski, które teraz mają ogromną wysokość po 30 latach. 30 lat właściwie minęło od posadzenia tych brzusk i rzeczywiście ten mikroklimat, który tam się stworzył, po prostu jest niesamowity. Latem jest 5-6 stopni mniej niż na dole w Kazimierzu, więc właściwie cała działka jest zacieniona i zagrodzona również gdzieś od góry, tylko ze skrawkiem nieba. I to rzeczywiście działa tak odgradzając, ale jednocześnie nie do końca. Ja wszystko widzę pomiędzy tymi brzozami.
Bardzo często rozpoznawalny jest przez brzozy, ale przez te lata tworzył jakby inne znaczenie w kontekście tych brzoz. Bo brzoza to oczywiście i brzezina, brzoza to nadzieja, ale też rozdarcie ta brzoza. Mamy tu dwie prace srebrzyste, w których ta czerwień z tej flagi się odbija. To jest zupełnie zamierzony, świadomy efekt, ale to są brzozy, które układają się tu z lewej strony w taki krzyż, prawda? Więc tutaj mamy kolejne odniesienia. Tu mamy brzozy przed nami, które leżą i są instalacją, one są już pościnane, tak jak w tartaku, poukładane. I w tle widzimy kolejny portret, jest to portret hrabiego, to jest lata są 90. Wracamy do lat 90. Tu ten człowiek się przewija. Portret hrabiego, czyli to jest postać też ważna dla Kazimierza, w tym sensie ważna, że w Kazimierzu były takie postaci bardzo charakterystyczne, osobowości. Janusz Konorowski przyglądał się hrabiemu, tak go nazywano. Postać, która była przeładowana taką historią bardzo trudną, przebył obóz koncentracyjny, ale ta właśnie, znowu ta godność, którą zauważył w tej postaci, bardzo przyciągnęła artystę i stał się taką postacią, do której artysta, którą zamalował, dodając tej postaci różne atrybuty. Tu mamy siekierę. Za chwilę przejdziemy dalej, będzie ogień, kamień, worek. Te przedmioty, które nadają nowego znaczenia tej postaci. I teraz zobaczmy, ona jest czarna, ma tylko delikatny kolor dodany, ale właściwie tę postać buduje faktura, materia, bardzo, bardzo ekspresyjna. Przez to on jest też bardzo, bardzo silny w swojej wymowie, ale zestawiony jest ten portret z cyklem kosy. Właściwie sprawia abstrakcją, te kosy zmultiplikowane, powielone, wzmacniają swoje znaczenie i to jakby jest też naturalne dla artysty, że pewne elementy powtarza w swoich pracach, co wzmacnia rytm, powtarzanie, wzmacnia znaczenie, ponieważ w następnej przestrzeni mamy kruki, one również są powtórzone w pewien rytm. Ja tu chciałam powiedzieć, że artysta jest również muzykiem. Zakładał razem z Monikiem Staszczykiem zespół T-Love i chodził do klasy matematycznej. Wcale nie mówię tego jako ciekawostkę, ale to też jest to myślenie rytmem, pewną kompozycją, pewnym układem, to harmonią. To potem gdzieś jednak przekłada się na obraz.
Ja nie jestem fanem muzycznym i muzyki. Nie. To był moment w życiu, który pozostawił, powiedzmy, bardzo duże piętno. Jest to zawsze z tyłu głowy to, co się robiło wcześniej, i to jest też tak, że ja sobie wielokrotnie porównywałem, nawet pisząc tak zwaną pracę profesorską, autoreferat, który jest konieczny tam, to właściwie wystawy porównywałem trochę do koncertów, że jednak jest to pewnego rodzaju trema, jest to pewnego rodzaju zarządzanie wizualnością, zarządzanie też emocjami. No bo powiedzmy, no jeden gest niekiedy na scenie może poderwać kilka tysięcy ludzi do jakiegoś tam działania czy odzewu. Na wystawach jest to trudniej, natomiast trochę z założenia sobie wziąłem tak, że ja te wystawy, które robię, oczywiście, że są one odpowiedzią na pewne propozycje, natomiast wiele wystaw było takich, które były z mojej inicjatywy, tak jak na przykład ta wystawa w Olsztynku, która równocześnie była z tą wystawą, która jest z mojej inicjatywy, i to są pozostałości po tych 80-tych latach, po tym graniu rock'n'rolla w małych, nazwijmy to, miasteczkach, w małych ośrodkach, gdzie ten odzew był olbrzymi po prostu. Ja pamiętam koncert w Hajnówce w Technikum Leśnym zespołu T-Love, gdzie przez 2 lata chłopcy pisali, że tam nie było nigdy żadnego rockowego zespołu. I myśmy zagrali na sali gimnastycznej pod koszem do koszykówki, i grając już wtedy na dużych scenach. I to było niesamowite w ogóle, że było tam 40 facetów i udało im się zaprosić 4 dziewczyny, no więc to było takie niebywałe, no więc to było wydarzenie, więc ja od tego nie oczekiwałem, dlatego mówię, że to trochę to jest taka postpunkowa niepokorność, i to też widać w ostatnich obrazach, że mi wracają po prostu takie rzeczy, że staram się obrazy malować teraz w taki sposób, jak się kiedyś komponowało piosenki, że to ma być rzeczywiście wyraziste, że to nie jest z cyklu, nie jest to zapychacz do płyty, ten kolejny obraz, tylko tak powstała ta piła, tak powstała ta brama, to Benzyny i Igrzysk, powiedzmy. Więc nowa inscenizacja na przykład tych brzóz, które już właściwie z lasu zrobiły się tylko z togiem, takim songiem drewna po prostu ściętego, więc nic nie muszę, a wiele mogę sobie teraz pozwolić na to, i wydaje mi się, że to jest dobre, że to właśnie jest to wychowanie, jak to się mówi, że lata stracone, lata 80., pokolenie stracone, moje pokolenie stracone, no matura w stanie wojennym, studia w latach 80., no największa, przepraszam za wyrażenie, ale kicha tak naprawdę, a teraz to jest tak, że w jakimś sensie to doceniam, że jednak doceniam to, że wtedy byliśmy niezależni, i ja teraz też potrafię to pokazać w obrazach. No.
Praca Ziemia Pastwiska jest to praca, którą ja bardzo lubię. Ona jest taka surowa w swojej wymowie. Jest czarna i właściwie fakturą wydobyte drut kolczasty. I teraz pastwiska odnosi nas do takiej przestrzeni, gdzie zwierzęta są przez człowieka zamykane, uwięzione w jakichś takich małych boksach zbudowanych z drutu kolczastego. I myślę, że też można ją uniwersalizować, ten obraz, który no, gdzieś symbolicznie też może się przekładać na poczucie człowieka, czasami tego zamknięcia i ograniczenia i tej stłamszenia, i ma znowu wymowę bardzo, mimo że powstał w latach 90., ma wymowę bardzo aktualną. A obok dwie prace, również z cyklu Ogrodzenia betonowe. Te ogrodzenia betonowe, które tu widzimy w Księżycową noc, po prostu numer 1, to są ogrodzenia, które zupełnie coś innego pokazują. One nie są tym transparentem, na którym człowiek wypisuje swoje hasła, tylko to są ogrodzenia, którymi człowiek po prostu ogranicza swoją przestrzeń, czy ogradza swoją przestrzeń. I teraz naturalne jest to, że każdy człowiek, chociaż czasów plemiennych, chciał wyznaczyć swoją przestrzeń. To znaczy on sobie w jakiś sposób swoje terytorium własne, swoje, moje, prywatne gdzieś zakreślał. I to jest naturalne, tylko teraz czym innym jest zakreślanie przestrzeni, pokazywanie, że to jest moja przestrzeń, a czym innym jest odgradzanie się. I te betonowe ogrodzenia, mamy wrażenie, że powodują takie izolowanie się od drugiego, odgradzanie się, lęk, że powodowane jest to lękiem. I teraz też artysta nie chce wkładać tych negatywnych emocji. Może raczej to jest lęk, może ktoś czuje się bezpiecznie w ten sposób, odgrodzony. Ale z drugiej strony jest to też takie symboliczne zamknięcie się. Nie ma tej perspektywy otwarcia, to też jest takiego mentalnego otwarcia, też otwarcia na przyrodę. I też to, że jadąc samochodem, my również jesteśmy poprzez te ogrodzenia odizolowani. My nie widzimy takiej szerszej perspektywy, tej przestrzeni, którą odgraniczają nam te kolejne płoty betonowe, ale też jest to znak tego poczucia estetycznego naszego społeczeństwa. Z jednej strony ktoś, kto stawia sobie taki płot, chce mieć taki swój własny, miarę swojego poczucia piękna i to widać, że one są przeróżne. Mamy tam też taki płot różowy, te płoty są z różną fakturką, z różnym wzorkiem, ale z drugiej strony wiemy, że to jakby to poczucie estetyczne jest asestetyczne tak naprawdę.
W tym pejzażu gdzieś te przegrodzenia, te nazwijmy to od dawna miedzowania, a teraz te miedzowania już wyglądają zupełnie inaczej, doprowadziło do tego, że po latach malowania właściwie takiego, w której pełny byłem takiej euforii do pejzażu, takiego zachwytu, takiego poczucia piękna tego pejzażu, nagle zobaczyłem, że jednak coś w tym pejzażu jest jeszcze takiego, które to dzieli, który ten pejzaż dzieli, który wyznacza pewnego rodzaju granice, a właściwie niemożliwość przejścia dalej. I stąd w 2015 roku powstało to pierwsze ogrodzenie betonowe, które jest takim dość specyficznym, specyficzną przypadłością u nas, że rzeczywiście to jest najtańsze, najszybsze, najbardziej ekonomiczne ogrodzenie posesji i no mamy pełny spektrum od tych przemysłowych ogrodzeń, które tutaj jest za mną obraz z roku, właściwie z napisem z roku 80, z napisem benzyny i igrzysk, rok 80, igrzyska w Moskwie, benzyna na kartki. Ten napis funkcjonował na ogrodzeniu betonowym w Warszawie z tyłu stacji benzynowej na Wawelskiej do 92 roku. Ja go wtedy tak naprawdę zauważyłem i to gdzieś mi w głowie cały czas było i w 2016 roku powstał ten obraz, no i też niezwykle aktualny, to nie jest nowy pomysł, to po prostu jest pomysł sprzed 41 lat dokładnie, ktoś napisał to i ja to po prostu przywłaszczyłem sobie do swojego obrazu ten napis. I co zrobiłem właściwie cały cykl tych obrazów z dużą wystawą wcześniej w Chełmie, która prezentowała taki ponad 30-metrowym ogrodzenie betonowe. Ta cała też jednocześnie sfera, nie wiem, no ludzkiego jakiegoś takiego niepoczucia, poczucia piękna, trudno mi tutaj powiedzieć, bo rzeczywiście jak robiłem taki research internetowy, to ci ludzie wyobrażają sobie, że te ogrodzenia są piękne i piszą o tym, powiedzmy, no, a my mamy do tego trochę inny, ja mam do tego trochę inny stosunek, no ale gdzieś uznałem, że po tym okresie takiej euforii tego pejzażu potrzebne mi jest gdzieś takie odejście do tego, żeby zobaczyć tą ciemną stronę raju.
Zamknięte wrota to jest też praca, jedna z ostatnich prac, połyskliwa. Czarne wrota zamknięte, właściwie to są wrota, które kojarzą się ze stodołą. i też cudową, gdzieś tutaj wypatrzoną w Kazimierzu, też bardziej to, co jest zachowane w pamięci artysty. To pojęcie zamkniętych wrót, które się pojawia, ten symbol zamkniętych wrót, on się znowu pojawia w literaturze, w sztuce i to jest tak no, bardzo wymowne, to czekanie na otwarcie, co jest za czarne, no przede wszystkim czarny kolor połyskliwy, w którym się my też odbijamy, ale też czy mamy ten raj zamknięty przed sobą, tak? Właściwie to pytanie, ponieważ tutaj zakończę też taką drugą interpretacją tytułu, dlatego że z jednej strony człowiek przesiąknięty w raju jest tą ciemniejszą stroną swojej egzystencji, a z drugiej strony, jak widzimy przechodząc przez tę wystawę, człowiek cały czas pragnie i poszukuje raju. I to jest taka naturalna potrzeba każdego, może nawet nieuświadomionego, jeżeli powiemy, odnosząc się do Platona, poszukiwanie i dążenie ku idei bardzo takiej ostatecznej, do tego piękna, dobra, to już tak jak chciał Platon, lub do tego raju, który ma być czymś idealnym. I to jest to ogradzanie się i budowanie swojej przestrzeni, bo wiemy, że na średniowiecznych obrazach mamy Madonnę w ogrodzie różanym, prawda, też ogrodzona przestrzeń z kwiatami. Ten ogród przy domu jest również namiastem naszego wyobrażenia raju i te zamknięte wrota od razu sobie z tym tutaj kojarzymy, z takim zamknięciem, z odizolowaniem nas od czegoś, ku czemu dążymy. Człowiek ma naturalną potrzebę dążenia do czegoś, co jest wewnętrzną radością jego, doskonałością, harmonią, bo to tak można chyba nazwać. Te prace, bo muszę mówić o tej plastycznej stronie, dlatego że te prace, tutaj mamy też pracę łup, mamy właśnie tę zamkniętą bramę, mają elementy wzięte z rzeczywistości, konkretne elementy wzięte z rzeczywistości. Artysta odsyła siebie do tego dialogu z Hasiorem.
Ja może jeszcze jedno powiem, że ja w 96 roku miałem wystawę u Władysława Hasiora. I poniekąd pewnego rodzaju elementy, które tutaj są, to jest tak jak z tym postpunkiem, że nagle ta przez całe dorosłe życie pamiętałem rozmowy z Hasiorem, pamiętałem wizytę u niego, która trwała miesiąc właściwie, siedziałem w tym Zakopanem, już my bardzo dużo rozmawiali, oglądałem, jako dziecko też byłem zafascynowany, jako młody chłopak twórczością Hasiora i gdzieś w jakimś momencie jest coś takiego, że człowiek podświadomie, ale później z pełną świadomością robi taki obraz jak ta brama. Jest to właściwie obraz obiekt, czyli coś takiego, co robił Hasior, który uważam, że tak naprawdę to światowej klasy artysta, światowej, absolutnie. Tak się złożyło, takie czasy mieliśmy, tak to się złożyło, że to się nie stało. Natomiast ja mam wielki, stąd ten obraz taki złożony z dwóch czasów, znaczy no, on duży okres, bo buty są długi okres, od 90 bodajże tam któregoś roku, a później ten ostatni Ortalion został dołożony jako taki drugi, no właściwie obraz, który powstał wcześniej i aktualnie, jako ostatni na tą wystawę.